Witajcie drodzy zgrajcy, z tej strony zgrajcy, czyli Piotr Wasiak, czyli ja, bo mam tą przyjemność zacząć, więc zaczynam przedstawianie od siebie. I Piotr Szychowski, dzień dobry.
Czyli ja, dzień dobry wieczór, hej.
I dzisiaj musieliśmy podjąć bardzo, bardzo przykrą decyzję, to znaczy widzimy się teraz w ostatnim odcinku zgrajców w tym roku. Także myślę, że wesołych świąt i wesołych i wesołego jajeczka nie. Nasze jajeczka są zawsze wesołe. Ale to był słaby żart.
Generalnie całe to intro wyszło bardziej, jeszcze inaczej, jeszcze bardziej żenująco niż ustalaliśmy przed początkiem nagrania, więc
W każdym razie wesołych świąt i wesołego nowego roku to wam jeszcze będziemy życzyć, a tymczasem przypominamy, że podcastu Zgrajcy można słuchać oczywiście na YouTubie, do czego was bardzo zachęcamy, żebyście tam zostawili nam łapkę w górę i subika koniecznie, ponieważ się zbliżamy do tych magicznych 1000 subów i jakoś się zbliżyć nie możemy, to znaczy drepczemy bardzo powoli, ale konsekwentnie do przodu. Ale oczywiście, jeśli na przykład lubicie sobie nas posłuchać, jak gadamy w tramwaju, w samochodzie, w autobusie, no to oczywiście inne usługi podcastowe również temu wychodzą naprzeciw, typu Spotify, typu Apple Podcast, typu Google Podcast między innymi też. I co? I następni zgrajcy będą już po nowym roku. Myślę, że to ustalimy jeszcze dokładnie. Natomiast zakładam, że patrzę teraz w kalendarz szybciutko i pewnie 3 stycznia może jest to, myślę.
Nie. Dlaczego? Bo dlaczego co? Zaraz po nowym roku?
Ale to już wytrzeźwiejemy chyba.
Pozwól mi się wtrącić.
Oczywiście, bo ty tu jesteś od dat, więc ja tutaj...
Ja też chciałem się trochę wytłumaczyć. Razem z Piotrem podjęliśmy tą decyzję, że faktycznie 45 odcinek Zgrajców będzie ostatnim odcinkiem w tym roku. Wiemy, że wychodzi to tak tydzień po tygodniu, bo no ale z tego względu, że zeszły odcinek był opóźniony o tydzień, stwierdziliśmy, że podsumujemy sobie na tym odcinku The Game Awards, to będzie nasz główny temat odcinka dzisiaj i jedyny w zasadzie. I będziemy potrzebować takiego trochę czasu dla siebie, dla rodziny, głównie dla siebie, żeby nabrać tego wiatru w żagle, żeby trochę też odpocząć. To był bardzo pracowity rok.
Nie tylko
pod kątem właśnie samych zgrajców, jak i no, naszych i służbowych, i prywatnych żyć poza zgrajcami. A co do tego mojego skrzywienia się na datę 3 stycznia, nie chodzi o to, czy wytrzeźwiejemy, czy nie wytrzeźwiejemy. Chcielibyśmy po prostu, znaczy ja teraz do ciebie, Piotrze, się zwracam, ustalić sobie to w ten sposób, że poinformujemy was, kiedy faktycznie ten następny odcinek już po nowym roku się ukaże, ponieważ nasz plan opiewa na podsumowanie sobie całego roku 2023 w takiej pełnej krasie. Największe wzloty, najgorsze upadki, to, co się działo w całej branży.
Zwłaszcza, że od lat, naprawdę paru lat, no wcześniej mieliśmy te lata covidowe, od paru lat pod względem premier i pod względem jakości czy wielkości premier, które były w 2023 roku, oczywiście mam tutaj na myśli premiery growe, no to był naprawdę bogaty rok. I
tak, dokładnie tak, więc chcielibyśmy go należycie podsumować, chcielibyśmy należycie się do tego też przygotować. I mówię, nie wiem, czy to będzie 3 grudnia, czy tam 4 grudnia, z tego względu, że mi po głowie chodzi zaproszenie jeszcze gościa może. Żeby dodatkowe takie spojrzenie na ten ubiegły rok, bo mówię, on był tak wypakowany, a boję się, że może być tak, że 3 grudnia przyjdziemy na siłę, w sensie ustawimy się na siłę na nagranie, będziemy zmęczeni różnymi właśnie około
rodzinnymi tematami. Albo po prostu się nie zdążymy zgrać z gościem, tak.
Albo się nie zdążymy zgrać z gościem. Ja tak trochę pół żartem, pół serio, ale dopinam tematy związane z kupnem mieszkania i może być tak, że po nowym roku zacznę temat przeprowadzkowy. To nie jest chwalenie się, to jest po prostu wytłumaczenie się, więc może być tak, że będę w ferworze walki po prostu ze swoim życiem i z tym, żeby sobie życie uporządkować na nowo, więc tu też nie jest absolutne żadne miganie się, a po prostu słuchajcie, zdecydujemy tak, żeby było dobrze i dla was, i dla nas, ale możecie, że tak powiem, spokojnie rozstać się z grajcami na ten okres świąteczny, właśnie odsłuchując naszego aktualnego 45 odcinka w
taki
całości, do czego was zachęcamy, dokładnie tak. Ja jeszcze się tylko wytłumaczę, dlaczego siedzę w czapce, bo być może mam nadzieję, że mam dobry mikrofon, ale Może część z was zauważy też, że mówię trochę nosowo, trochę pewnie będę pociągał w trakcie nagrania, możliwe, że nawet zrobimy sobie jakieś cięcie na wydmuchanie przeze mnie nosa. Znowu mnie straszne jakieś tam przeziębienie dorwało, nawet się zastanawiałem, czy to nie COVID w tej swojej okrojonej wersji, no bo pamiętajmy, że on cały
górne,
czas...
Górne drogi oddechowe atakuje, tak.
No, więc ostatnio po tym szalonym tygodniu czuję się znacznie gorzej, mam zjazd fizyczny, no ale zobacz, nie przeszkodziło mi to, żeby to usiąść dzisiaj.
Idąc na ramen... na PGA w Poznaniu zmokłeś i cię nie rozłożyło, to teraz cię rozkłada, nie? To jest taka ironia losu, jak to mówią.
Wiesz, jak jesteś w szale bitewnym podczas wyjazdu, podczas eventu, to
tak, ja, nawet ja zawsze jak wracam z takich eventów, to potem to odchorowuję, więc jakby znam ten ból. No tak, ale to zdrowie zdrowiem i tak jak każdy emeryt, zaczynamy rozmawiać o tym, co kogo boli. Co w minionym tygodniu cię spotkało miłego bądź mniej miłego? Co grałeś? Co robiłeś?
Zakończyliśmy naszą robiłeś? Pierwszą... Co robiłem?
Z kim robiłeś?
Z kim robiłem? Robiłem z moim wspaniałym zespołem Xboxowym, ponieważ zakończyliśmy nasz pierwszy polską edycję pierwszego w historii festiwalu Game Passowego. Czyli takiej trzydniowej imprezy online na żywo, o której też już mówiłem na poprzednim odcinku, że jesteśmy w trakcie. Zwieńczeniem tego Game Pass Festival była impreza na miejscu. To była impreza już taka bardziej dla naszych zaprzyjaźnionych twórców, dla dziennikarzy, takie nazwijmy to taki śledzik dla ludzi, z którymi jako Xbox
pracowaliśmy. A jak wiadomo, śledzik lubi pływać.
No tak. Jakbym powiedział jajeczko, to żart był jeszcze gorszy. W każdym razie spotkaliśmy się
jak z naszymi twórcami. Jak ty mnie znasz doskonale.
Spotkaliśmy się z dziennikarzami i żeby też sobie wspólnie się zintegrować na miejscu, w lokalu w Warszawie, w ogóle byliśmy w lokalu Chaos, to jest gamingowy lokal, on jest na Śródmieściu. To jest miejsce, które wyrosło trochę na poprzednim lokalu, bo tam chyba nawet, nie wiem, czy część obsługi, część załogi, a czy właścicielstwo jest to samo. Był taki lokal w elektrowni Powiśle, który nazywał się Esport Spot. Też taki gamingowy. Można było przyjść, tam był open bar. Był tam bar, były stoliki, normalnie sobie można było, wiesz, posiedzieć, się zintegrować, pospędzać czas, ale było też miejsce do grania. Czyli jakieś tam wypasione, high-endowe pecety, jakieś tam miejsca z konsolami i podobnie jest w Chaosie. Więc Chaos warszawski jak najbardziej polecam, mimo że mieliśmy imprezę zamkniętą, no to sam lokal jako lokal robi naprawdę bardzo fajne wrażenie. Jest taki trochę industrialny, jest tam goła cegła widoczna, jeśli chodzi, wiesz, o ściany. Wszędzie LEDy, akurat w zielonym kolorze, więc nam też pasowało jako Xboxowi, bo...
A bo to są pewnie LEDy RGB i specjalnie dla was zapalili zielone, bo jakby konkurencja wynajęła, to by zapalili niebieskie.
Wiesz, mogło tak być, ale z tego co wiem, to sam Chaos jako knajpa ma branding taki właśnie zielony, właśnie taki kojarzący się nie tylko z Xboxem, ale chociażby
z green screenem,
żeby tylko szukać z Razerem na przykład, nie? Razer też ma zielone barwy. No i z tego też względu grałem mniej, a w zasadzie prawie w nic. Głównie cieszę się z tego, o czym mam nadzieję powiem po nowym roku w podsumowaniu tego odchodzącego 2023, bo moja małżonka wróciła do grania i to wróciła do grania razem ze mną. Więc ostatnie tygodnie, jak mamy taką chwilę, że ja się nie mogę skupić na czymś bardziej wymagającym, a potrzebuję sobie takiego casualowego granka, moja żona też akurat wieczorem jest już po swoich obowiązkach, po pracy, to siadamy sobie do Diablo 4. I
na dwie
z tego
osoby?
Też względu, że ja tak, w kanapowym koopie, no. Z tego względu też, że ja Diablo 4 przeszedłem fabularnie, raz, że mogę być guide'em, tak, trochę kierować moją żonę, jeśli chodzi o to, gdzie, co najlepiej robić, gdzie się poruszać, jak fajnie spędzać czas, no bo przypomnijmy, że Diablo jest ogromną grą z otwartym światem. Tak, nie mam już takiego parcia, wiesz, na to śledzenie fabuły, dokładne wczytywanie się w dialogi, oglądanie tych cinematików. A moja żona jest prostą kobietą, jak jej wypadnie legendarny przedmiot, a mi nie, to jest szczęśliwa, więc tutaj też nie ma, wiesz, nie ma tego samego podejścia do grania w Diablo, ale bardzo nam miło czas właśnie mija na ogrywaniu czwóreczki i jest to taka fajna odskocznia. Zainstalowałem sobie dodatkowo, w zasadzie spatchowałem Call of Duty Modern Warfare 3, ponieważ prawdopodobnie dzień po naszym nagraniu albo w dniu naszego nagrania poprzedniego, czyli w Mikołajki, wystartował nowy sezon w Call of Duty, pierwszy sezon dla Call of Duty Modern Warfare 3 i z racji tego, że mam tam tą najwyższą edycję koda, to też chcę się zacząć do stycznia pobawić z tą przepustką bojową i sobie trochę w multika pograć. Niestety zainstalowałem, spatchowałem, a nie miałem okazji pograć. I podobnie zrobiłem z grom The Finals. To jest taki trochę Philips Konopi, który wyskoczył. To jest darmowa gra FPS, która stylistycznie, nawet w menu głównym, to tak jak jakbyś wziął Valoranta, Overwatcha, właśnie Call of Duty, Fortnite'a trochę, wszystko zmiksował, to menu wygląda dokładnie tak samo. Ale to jest gra, która trochę powoli zaczyna takim, nie wiem, czy można powiedzieć powoli, szturmem zaczyna zdobywać, ale powoli gdzieś tam przebija się do świadomości graczy, bo jeszcze nie tak dawno temu była beta, chyba otwarta, kilkudniowa. Mi ten tytuł umknął całkowicie. I teraz właśnie na TGA, The Game Awards, ogłosili, że już jest, można pobierać, wiesz, taki właśnie trochę One More Thing, nie? Z The Game Awards. Jest to faktycznie darmowy FPS, trochę wypadkowo właśnie Hero Shootera, trochę wypadkowo tych wszystkich FPS-ów, o których wspomniałem. Jest tą przepustką bojową i tak dalej, ale jej największy feature to to, że ma zniszczalne otoczenie. I mówimy to o zniszczalnym otoczeniu na miarę Battlefielda trójki. Więc to jest jej tak jakby ten główny gimmick i bardzo sobie chcę w pełną wersję pograć, prawdopodobnie nawet dzisiaj po nagraniu na jeden mecz czy dwa mecze wskoczę. To w ogóle chyba robili weterani z DICE, w sensie weterani twórcy, którzy kiedyś pracowali w DICE, którzy kiedyś pracowali nad Battlefieldem. Część tych deweloperów chyba to The Finals, bo tak się nazywa ta gra, robi. Ale mówię, nie mogę nie powiedzieć nic więcej ani o kodzie pierwszym sezonie, ani o tym The Finals, bo po prostu w niej nie grałem. Jeśli mi się spodoba to The Finals, to na pewno wrócę do niego w kolejnym odcinku. A co tam u ciebie?
Co tam u mnie? No to zaczynamy od planszówki. Tak jak mówiłem, kupiłem poprzednio, jak się widzieliśmy, to mówiłem, że zamówiłem planszówkę Fallout, no więc dotarła i w nią zagrałem. Gra jest nużąca. W sensie planszowy Fallout. Podobno z dodatkiem, który też mam, ale jakby pierwszą grę grałem sobie bez dodatku, jest lepiej. Dlatego, że bez dodatku to ona się jakby nie potrafi zdecydować, czy jest grą kooperacyjną, czy grą właściwie nie wiadomo jaką, bo gramy w dwie osoby i też teoretycznie łazisz sobie, dwie postacie sobie łażą po planszy, ale jakby w zasadzie ich losy się nie przeplatają, nie? Znaczy jasne, no mogą się spotkać na jednym kafelku mapy albo na zmianę atakować jednego wroga, natomiast jakby nie ma kooperacji, a z drugiej strony gra nie ma żadnej mechaniki, która by pozwalała na zabijanie się graczy, nie? Czy na strzelanie do siebie graczy, więc jest taka, no w pewnym momencie zaczynasz czy próbujesz realizować swoje cele i to się już robi takie monotonne, w sensie odkryłeś całą mapę, no i teraz w zasadzie możesz tylko bić potworki i mieć nadzieję na to, że zrealizujesz jakieś tam cele zwycięstwa, które masz wylosowałeś na swoich kartach. I to już się robi wtedy monotonne, bo jakby no, nie ma żadnego dreszczyku, nie? W tym podnosisz level, kupujesz jakiś nową broń, czy nowy sprzęt, czy nowego steampacka i nie jest jakby w kółko to samo, więc no, nie powaliła mnie, ale podobno z tym dodatkiem właśnie takim wzmacniającym kooperację jest w stanie tutaj dużo, ten dodatek jest w stanie dużo zmienić. No a poza tym, jak maniakalnie gram w Spidermana, dwójeczkę oczywiście, bardzo mnie to wciąga, bardzo to jest takie odstresowujące, bo tam ta opowieść jest taka jakby lekka, taka o przyjaźni, taka dobra.
Po takich też chyba codziennych problemach. Trochę nastolatków, a trochę dorosłych ludzi, bo
taka naiwna.
Przypomnijmy, że Miles Morales jest takim prostym dzieciakiem, jeszcze nastolatkiem, no a Peter Parker to już i tam ten kredyt na dom, nie? I już ta Mary Jane, która z nim żyje, więc
tak.
Historie przeplatają.
I to jest takie właśnie odstresowujące, już, że tak powiem, podrasowałem bardzo mocno tych moich Spider-Manów, więc jakby też to jakby klepanie takich zwykłych złoli jest i widowiskowe, i bo to tam właśnie są skoki, jakieś uderzenia w powietrzu, jakieś jakieś supermoce, nie wiem, wyładowanie prądu, które tam wszystkich powala w okolicy.
A nie masz tak trochę, że nie masz tak trochę, chyba że maszujesz przyciski, ale nie masz tak trochę, że o wielu z tych zaawansowanych ciosach zapominasz?
Oczywiście, w sensie, że tak. Oczywiście, że tak. Oczywiście, się, że tak, ja ale tak to odpalam na te, bo cały czas widzisz na szczęście ściągawkę, czyli masz górny bumper i przyciski, górny lewy bumper albo górny prawy bumper i jakby cały czas widzisz, co jest co, którą moc masz naładowaną, której możesz użyć, ale no jasne, na przykład ja w ogóle nie stosuję uników albo jakiegoś tam blokowania przeciwników, bo jakby mi się nie chce, bo to za dużo klawiszy naraz trzeba nacisnąć.
Plus grasz na łatwym levelu.
Tak, ale to jest właśnie takie fajne, widowiskowe, takie właśnie klepanie tych
czyli
tych
wysoko byś postawił Spidermana 2, jeśli chodzi o te groczne gry.
Wiesz co, gdybyśmy robili ten ranking dzisiaj, to tak. Natomiast no ja już jestem daleko, dosyć, no nawet bardzo daleko w fabule Spidermana. I bardzo się pilnuję, żeby nie popaść w ten sam problem, który, to o tym mówiłem chyba, który był który miałem przy Spider-Manie pierwszym. Ja Spider-Mana pierwszego mam, bardzo się w tą grę wciągnąłem, do tego stopnia, że nawet sobie chyba kupiłem, tam były cztery DLC-ki, takie jakby małe takie fabułki dodatkowe. I w pewnym momencie w przypadku Spidermana 1 dopadła mnie tak zwana Ubisoftoza, czyli masz tak nasrane znaczników na mapie, tak się zatracasz w jakimś tam kasowaniu tych znaczników, że w pewnym momencie zaczynasz zapominać, o czym jest fabuła, jakby główny wątek. No i myślisz, no i wyłączasz grę wieczorem i myślisz sobie, dobra, jutro pogram, i to jutro nigdy nie nadchodzi. Nie? I w takim stanie Spider-Man pierwszy leży od nie wiem ilu, 3 lat? 4? Bo ja go tam krótko po premierze kupiłem. Więc...
Też z premedytacją zapytałem cię o to, czy wysoko sobie stawiasz tą grę, bo chciałem płynnie parabolą troszeczkę przejść do naszego właśnie głównego tematu, w zasadzie pierwszej części tematu, ponieważ tak jak powiedzieliśmy na wstępie, będziemy dzisiaj rozmawiać sobie o The Game Awards, prawda? Najnowszym The Game Awards, czyli 10. odsłonie
Boże, nagród. To już 10.
Tak, 10 lat. Prowadzonych przez Jeffa Killiego. To zresztą to jest jego inicjatywa, którą gdzieś tam przez 10 lat sukcesywnie pchał i no, wygląda coraz lepiej.
Jeff Killi czy inicjatywa wygląda coraz lepiej?
Jeff Killi też wygląda coraz lepiej.
No, w sensie, to jest trochę się zgadza, kasus, więc ma na siłownię.
Kasus trochę Krzysztofa Ibisza, nie wiem. Chociaż Jeff Killi się siwy mocno robi, ale nadal jest pełen werwy, pełen energii. Bardzo dobrze się go ogląda. W sensie jako wiesz, konferansjera, jako właśnie prowadzącego tą całą galę. Ja przynajmniej z przyjemnością to oglądam. Ale chciałem podzielić sobie właśnie, zresztą tak samo jak The Game Awards jest dzielone i rozpatrywane przez obserwatorów branży, przez graczy, przez media, na dwie części. I zacząć sobie od tej pierwszej, a mianowicie od nagród samych w sobie. Których...
Baldur's Gate na grą roku 2023.
Jest, nic nie da ładnego zrobić wejścia, tylko prosto z mostu. W ogóle powinniśmy, może zgrajcy shortem zostaną na YouTubie. Róbmy 30-sekundowe te podcasty.
Dziękuję, do widzenia.
No, chciałem podzielić na nagrody i chciałem podzielić na zapowiedzi, bo poza tym, że The Game Awards jest galą nagród, tak jak Oscary, to jest też galą, podczas której no, wielu obserwatorów zwraca swoje oczy.
Znaczy jest pokazem trailerów z przerwami na wręczanie gier, znaczy nagród.
Trochę tak. I ja nie widzę w tym nic złego, bo
a jeszcze
bo to jest
Will
kolejne
Smith nikomu
miejsce...
w papę nie dał i właśnie szkoda.
To jest kolejne miejsce obok właśnie Gamescomu, czy właśnie E3, które wiesz, już nie istnieje. Dobre miejsce do tego, żeby pokazać te zwiastuny, żeby pokazać te zapowiedzi.
Czyli chcesz powiedzieć, że Jeff Keighley wywalił E3? Spiskowa teoria?
Powiem ci, że spiskowo to ja bym się tam wcale nie zdziwił, bo kiedy E3 powoli dogorywało, to Jeff Keighley te swoje Summer Festy tam mocno pchał. Więc wiesz, coś jest na rzeczy. W każdym
pieniążki.
Razie, pytam kochani Piotra jeszcze raz, po raz trzeci, do 3 razy sztuka tego Spidermana, z tego względu, że jeśli popatrzycie na tegoroczne nagrody The Game Awards, to może wam się wydać, i całkiem słusznie, że studio Insomniac razem z PlayStation Studios oraz samą grą Spider-Man 2 zostało w tym roku największym przegranym tej gali.
Byli nominowani też do tej głównej nagrody, czyli gry roku, no ale jej nie dostali. I tam do paru innych kategorii też było.
Tak, pomijając to, że byli nominowani do tej najważniejszej statuetki, sam Spider-Man zgarnął no przynajmniej 5, teraz nie będę dokładnie ich liczył. No i summa summarum, Spider-Man nie dostał żadnej statuetki, mało tego, PlayStation Studios, żadna gra Sony w tym roku nie dostała żadnej statuetki. Tu trochę prześmiewczo tak można wynieść taką opinię fanów PlayStation, którzy mówią w tym roku po raz pierwszy, że to jednak te nagrody to nie mają żadnego znaczenia w roku, w którym gry PlayStation nie dostały. No ale słuchajcie, mają znaczenie czy nie mają znaczenia, są pewnego rodzaju uhonorowaniem i ukoronowaniem roku. Jeśli nie wiecie, działa to tak, że The Game Awards ma swój plebiscyt. W plebiscycie można głosować na nominacje. My jako gracze głosujemy na nominacje. A kapitułą The Game Awards są najważniejsze, największe redakcje i media z całego świata.
W Polsce to
plus
są dwa.
The Game Awards ma...
W Polsce to są dwa, czyli gry online i CD Action.
Dokładnie. Dokładnie.
Czyli poza... to są dwie redakcje, które mają prawo jakby głosowania w Game Awards.
I wygląda to właśnie w ten sposób, że gracze zgłaszają swoje nominacje, w sensie jest ten plebiscyt, to otwarte dla wszystkich. I spośród tych nominacji właśnie media wybierają. Zakładam, że sama część tej kapituły, czyli włodarze The Game Awards też mają jakiś tam głos ważony. Nie wiem dokładnie jaki on jest. No ale też pewnie mogą się w jakiś tam sposób wypowiedzieć. No i żeby teraz nie przedłużać, słuchajcie, przejdziemy sobie przez wszystkie, a przynajmniej przez najważniejsze kategorie. Będziemy się posiłkować spisanym tutaj sporym podsumowaniem newsowym, akurat w tym
tak, bo to ciężko, na, bo to ciężko spamiętać.
W tym przypadku bierzemy sobie z PP, no ale nagrody były wszystkie.
O nie, przepraszam, ty bierzesz z PP, a ja odkryłem w ogóle... fajny serwis, bo to jest XCOM, w sensie ten sklep ten też ma taką swoją stronę, bloga. Takiego bloga, nazwijmy to tak, technologicznego, i tam jest bardzo fajnie uporządkowany materiał.
No XCOM akurat sobie to muszę oddać sprawiedliwość, bardzo fajnie poczynają na TikToku to i na Instagramie, polecam ich materiały, no ale tak jak mówię, no nieważne skąd bierzemy, nagrody są takie same, chciałem po prostu uhonorować też źródła, z których czerpiemy, więc Piotrek z bloga xcomowego, a ja z pp.pl, czyli digitalowej odsłony czasopisma PSX Extreme, no bo to wszystko pod tym samym wydawcą. No więc na przemian możemy przelecieć, nie wiem, czy mamy tak samo ucharakteryzowane, uszeregowane. No ale zaczynając od najważniejszej statuetki Game of the Year, z 6 nominacji, 1, 2, 3, 4, 5, 6, zgadza się. Grom roku 2023 został Baldur's Gate 3.
Bez zaskoczeń. Studios.
Całkowicie zasłużenie. I tutaj muszę wtrącić od razu, że w ogóle z tego co słyszałem, to twórcy Larian Studios mieli podczas wystąpienia zapowiedzieć to podczas wystąpienia, podczas odbierania statuetki, przynajmniej jednej z kilku, bo Baldur's Gate, jak sami zobaczycie, odebrał kilka tych statuetek. Że właśnie w tym momencie, podczas The Game Awards, Baldur's Gate 3 jest dostępny na Xboxa. I chyba z tych emocji zapomnieli. Przynajmniej tak rozpisywały się serwisy branżowe.
A jednak
nie zostało
się
to zapowiedziane. Znaczy, pojawić się pojawił, tylko nie zostało to zapowiedziane przez Larian Studios, ale tak, w nocy, podczas trwania The Game Awards, z czwartku na piątek, Baldur's Gate wskoczył na Xboxa, także teraz aktualnie obie konsole nowej generacji plus pecety mogą, gracze na tych sprzętach mogą Baldurka sobie ogrywać. Wśród nominowanych był Alan Wake, właśnie Spider-Man, o którym mówiliśmy, Resident Evil 4, mówimy o tym remake'u, który wyszedł w tym roku, Super Mario Brothers Wonder oczywiście i The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Nie będziemy czytać wszystkich nominacji do każdej kategorii, no ale z racji tego, że to jest Game of the Year, to chciałem wam pokazać, żebyście zobaczyli, usłyszeli, jakie gry były nominowane w tym roku. Jaką masz drugą, Piotrze, grę? W sensie drugą kategorię.
Najlepsza reżyseria.
Game Direction.
Best Game Direction. I wygrana jest Alan Wake. I tutaj w
zasadzie... Druga część oczywiście.
Tak, oczywiście. Alan Wake 2. I tutaj bez zaskoczeń chyba, bo nominowane dokładnie te same gry, które wymieniłeś chyba. Tak, Super Mario Bros. Wonder, Spider-Man 2, Baldur's Gate 3 i Zelda.
No właśnie, a trzecia kategoria i to jest trochę taka łyżka miodu w beczce dziegciu dla samego Sony, jak i PlayStation, ponieważ Best Adaptation, najlepsza adaptacja. I tutaj faktycznie zgarnęło statuetkę PlayStation Productions, chociaż zakładam, że to jest bardziej chyba Sony Productions, łamane na HBO, bo statuetkę zgarnął serial The Last of Us. Mm-hmm. Serial, czyli najlepszą adaptacją gry wideo, gry komputerowej było The Last of Us w tym roku. Aczkolwiek tutaj konkurencja też była spora, przynajmniej Super Mario Bros. Movie, który zarobił na siebie świetnie, myślę, że też mógł powalczyć i nie wiem, czy te głosy nie były jakoś tam
tak, no,
zbliżone.
Ale jeszcze była nominowana właśnie Best Adaptation była Gran Turismo i to też jest jakby PlayStation Productions, czy tam Sony Productions i to był jakiś film? A no tak, chyba tak, był film Gran Turismo.
Był film, ale dla mnie on tak przynajmniej w Polsce tak totalnie
tak, bez tak, zachęcił. To jest jakby nikogo.
To jest trochę tak, jak kiedyś próbowali zekranizować serię Need for Speed, nie?
Tak.
To na tej zasadzie. Przynajmniej ja to tak odbieram.
I teraz najlepsza narracja, Best Narrative.
Tak jest.
I tutaj kolejna statuetka dla Alana Wake'a 2. Oczywiście. I tutaj w tym zestawieniu jako nominowany, co ciekawe, pojawia nam się Cyberpunk. Cyberpunk 2077.
Tak, oczywiście jako dodatek Phantom Liberty, jako widmo wolności. Nominacji było tylko 5, nie... chociaż w tej... Dobra, patrzę, nie... Dobra, w głównej jest 6, a tutaj jest po 5. Nominacji było 5, było jeszcze Final Fantasy 16 między innymi, no i ten nieszczęsny Spider-Man, znaczy... Gra super, ale nieszczęsny dla twórcy.
Tak, bo jakby się prześlizguje za każdym razem.
Prześlizguje. Best Art Direction, czyli najlepszy kierunek artystyczny. To jest kolejna kategoria i ponownie statuetkę zgarnia Alan Wake 2 i Remedy Entertainment.
Ale tutaj akurat to bym się trochę pokłócił, bo to jest no jakby graficznie i w ogóle artystycznie Alan Wake jest... bardzo fajny, bardzo dobrze zrobiony. Natomiast ja tam nie widzę takiego... Znaczy to jest bardzo dobrze, rzetelnie zrobione, natomiast nie takie, wiesz, żeby cię wciskało w fotel. Ale to...
No, jakby... znaczy, wiesz, dużo właśnie recenzentów tak to odebrało, że to, wiesz, burzy czwartą ścianę, gdzieś tam przenika te różne rodzaje
art direction, czyli nie reżyseria, no bo to, że burzy czwartą ścianę, to jest scenariusz, to jest reżyseria. Natomiast art direction, no to jest bardzo uogólniając, to jest grafika i muzyka, no głównie grafika. Tak, więc...
Okej. Nie jestem grafikiem ani muzykiem. Dla mnie zasłużona statuetka. Za to przechodząc do kolejnej kategorii Best Score and Music, czyli najlepsze udźwiękowienie i muzyka, statuetkę zgarnęło Square Enix za grę Final Fantasy XVI, a konkretnie za kompozytor Masayoshi Soken.
Masayoshi Soken, tak.
Tak, to jest najlepsze udźwiękowienie i muzyka, a kolejna kategoria...
Muszę jako ciekawostkę powiedzieć, dlatego że pośród innych nominowanych w Best Score and Music właśnie Alan Wake, Baldur's Gate 3 czy Hi-Fi Rush są podane nazwiska kompozytorów, nazwiska twórców muzyki. Natomiast piąty nominowany to jest The Legend of Zelda Tears of the Kingdom i tam jest napisane przy nominacji, że to jest composed by Nintendo Sound Team. Czyli tam, wiesz, w Nintendo nie masz jednego artysty, jednego twórcy,
może
takiego,
nie mieli jednego właśnie
takiego przybyłowicza Zeldy, nie? Czy coś takiego, tylko tam jest, wiesz, cały team bez żadnych nazwisk wysuwających się na czoło.
Jako ciekawostkę, bo ja sobie The Game Awards oglądałem już, bo nie śledziłem go na żywo w nocy, ale oglądałem go sobie z piątku na sobotę wieczorem do usypiania. i może nie po raz pierwszy, ale tak uświadomiłem sobie, jak wygląda nowy szef Nintendo. Bo nie wiem, czy wiesz, czy ci to uciekło, czy nie. Nowy szef Nintendo ma na nazwisko Bowser.
Złapałem.
Jak ten Bowser z, tak, jak ten Bowser z tego, z Mario.
I on się nie witał, wiem, to... zdaje się. Kiedy wchodził na to stanowisko, to zrobił...
Odbierał jedną ze statuetek.
Nie, ale on się witał, jak obejmował to stanowisko jakimś takim filmikiem właśnie z Bowserem.
Tak, tak, tak. Więc żarcik się zgadza.
Więc złapał żarcik. Słuchaj,
zakładam, że na rozmowie kwalifikacyjnej miał plus 5 za samo nazwisko, nie? To prawda, ale zobaczyłem go na The Game Awards i tak dopasowałem sobie nazwisko do twarzy i ale do...
Też do wygląda trochę jak Bowser?
Nie wygląda jak Bowser, niestety. To... Nie udało mu się to. Może się, wiesz, że tak powiem, upasie na stanowisko i będzie trochę większym Bowserem.
Best audio design i tu bez zaskoczeń, czyli gra muzyczna. Nazywać to grą muzyczną to trochę za ostro.
Nie, ale to jest gra rytmiczna.
Ale gra skoncentrowana na muzyce, czyli Hi-Fi Rush. I tutaj też był nominowany Alan Wake między innymi i Spider-Man. I co ciekawe, też nominowany w tym audio design był remake Dead Space.
Tak, bo mówimy to, słuchajcie, o audio design, czyli o samej...
O dźwiękach, a nie o...
O zaprojektowanie dźwięku, a nie o ścieżce dźwiękowej i muzyce. I przypomnijmy, że Dead Space przy tym remake'u miał całkowicie od nowa zrobione dźwiękowienie.
Cały system dźwięku był zrobiony... Że też
inaczej. Jak się ten dźwięk odbijał, tak. to jak się ten dźwięk rozchodził w przestrzeni czy w tych pomieszczeniach, to wszystko było od nowa zaprojektowane, skomponowane chyba. Ale tak, Hi-Fi Rush, które, tak jak Piotr, nie chce nazywać tego grą muzyczną, jest to gra na pewno rytmiczna, jest to platformówka jednocześnie. Tam cały świat żył tą muzyką. Tam się te budynki ruszały, gibały w rytm muzyki i moim zdaniem zasłużona statuetka, nominacja też jak najbardziej. I to jest tak jako ciekawostka, jedna z dwóch statuetek, które powędrowały do Microsoftu, do Xboxa, bo przypomnijmy, że Bethesda, będąc pod skrzydłami Microsoftu, no to zgarnia też na konto Microsoftu statuetkę, bo Tango Gameworks, studio należące do Bethesdy, a Bethesda należąca do Xboxa. Następna kategoria Best Performance.
Czyli co, to jest best performance, czyli co, jak najlepiej działa?
Nie, best performance, chodzi o najlepszy występ, najlepszy aktor, najlepszy głos. Jak sobie prześledzimy nominacje, znalazł się tu właśnie chociażby Idris Elba z Cyberpunka 2077.
I Cameron Monaghan z Gwiezdnych Wojen.
Cameron Monaghan z Gwiezdnych Wojen, ze Star Wars Jedi Survivor. Neil Newborn z Baldur's Gate 3 i zgarnął tą statuetkę, zapewnił tym samym kolejną statuetkę w firmie Larian Studios i Baldur's Gate'owi, a Neil wcielał się w Astariona, tego wampira, który może dołączyć do naszej drużyny w zasadzie na samym początku przygody. Był bardzo poruszony, to akurat jego wystąpienie widziałem, popłakał się na scenie, także myślę, nie spodziewał się stanąć wokół takich, zostać wyróżniony wokół takich właśnie tus i jeśli chodzi o studia, jeśli chodzi o aktorów, którzy byli nominowani, no bo biorąc chociażby takiego Idrisa Elbę, który jest, no, święci triumfy nie tylko właśnie jako przecież aktor, ale jako kompozytor muzyki i DJ. Nie wiem, czy Neil Newborn, przepraszam, Newborn, nie Newborn, bo ja na początku powiedziałem Newborn, ma jakiś dorobek artystyczny, jeśli chodzi o filmy i seriale, no ale ewidentnie był zdecydowanie poruszony tą statuetką. Myślę, że zdecydowanie należała mu się, mimo, weźmy pod uwagę, że nie użyczał twarzy. Mm-hmm. On tam grał tylko głosowo, bo Astarion, postać w Baldur's Gate jest, no, ma zupełnie inną twarz, zaprojektowaną przez twórcę.
Innovation in accessibility, czyli innowacja w dostępności.
Chodzi o dostępność, przepraszam, taką dla ludzi z niepełnosprawnościami, czyli o to, jak gra została dostosowana do szerokiej publiki.
Tak, nawiązać. Dźwiękowo, obrazowo i pod względem jakby kontrolerów.
Kontroli.
Tak, i tutaj, no, spośród nominowanych Diablo 4 między innymi i znowu Spider-Man 2 i dwie bijatyki, czyli Street Fighter 6 i Mortal Kombat 1. No ale zwyciężył, zwyciężyła Forza Motorsport. Czyli może...
Gra wyścigowa.
Gra wyścigowa.
Tu się chciałem pochwalić, bo może nie wszyscy wiedzą, słuchaj. Może ty też nie wiesz. Może gdzieś to ci uciekło, bo cię to nie dotyczy. Forza Motorsport w tym roku, zespół Turn 10 Studios, zrobili tak niesamowitą robotę, zaprojektowali po raz pierwszy grę wyścigową, którą mogą grać niewidomi. Osoba niewidoma w konsultacji, mają zresztą tam podziękowania leciały ze sceny dla konsultanta ich wieloletniego. Osoba niewidoma jest w stanie grać w Forza Motorsport i przejeżdżać te tory, przejeżdżać te wyścigi. Na podstawie asyst, na podstawie tego złożonego dźwięku, to jest coś niesamowitego, nie? I to moim zdaniem to jest bardzo zasłużona statuetka w tej kategorii accessibility. Bo to nie chodzi tylko, wiesz, o kontrast kolorów, nie chodzi tylko o to, czy...
Napisy są duże, czy małe.
Czy jednej kończyny nie ma, wiesz, czy są te kontrolery. Zresztą to w ogóle też fajnie, że przypomnijmy, w tym roku PlayStation wydało ten swój kontroler dla niepełnosprawnych. Mm-hmm. Podobnie jak Xbox wydał chyba w zeszłym roku, czy dwa lata temu.
Dwa lata temu.
A tutaj, jak ja zobaczyłem ten zwiastun tego accessibility, że w Forza Motorsport mogą grać niewidome osoby, to było mózg rozwalony, naprawdę. To jest coś niesamowitego. Także zdecydowanie zasłużona nagroda. Games for Impact. Nie wiem, jak tłumaczyć w sumie Games for Impact.
Gry, które wywarły największy wpływ.
Największe wrażenie.
Nie, które wywarły największy wpływ. W sensie, czy tak, no, miały największy wpływ na... ludzkość.
Tutaj zwycięzcą jest Chia. Akurat Chia nie kojarzę. Zresztą nie każda...
Znaczy tu w ogóle jest... Nie,
Goodbye Volcano. To są głównie indyki. Goodbye Volcano High wiem, co to jest, a Venbe grałem, bo jest dostępna w Game Passie. Ale Chia, czy Chia to jest to, o czym myślę?
Chia to takie kuleczki są czasami. Jakiś jem je czasami z jakimś serkiem albo z jogurtem. Taka roślina.
Ale to są dobrze. To są takie gry, widzę już teraz, bo i Venba była podobna. To są gry, które są skupione na jakiejś konkretnej, nie chcę powiedzieć rasie, na jakiejś konkretnej narodowości. Gry, które gdzieś tam wspierają kulturę regionalną. O, tak bym to odebrał. Bo Venba na przykład jest grą o gotowaniu, opowiadająca o rodzinie z Indii, która przeniosła się do Kanady, nie? Więc już teraz jestem sobie w stanie umiejscowić to Games for Impact. To się zgadza. Okej, no więc w Chia nie grałem, tu nie mam nic do dodania. Teraz będzie kategoria, na której Piotr się wyżyje, bo zdecydowanie się z nim nie zgadza.
I to akurat jak dzieliliśmy między siebie te materiały i mówiąc, że będziemy na zmianę, to jakby nie wiedzieliśmy o tym, że ta kategoria przypadnie mi. Jest to Best Ongoing Game, czyli gra z największym ciągłym wsparciem. Tak myślę, to można przetłumaczyć. No i tutaj mamy Final Fantasy 4, mamy Fortnite, mamy Genshin Impact, mamy Apex Legends oczywiście, a wygrał co? Cyberpunk. I tutaj przepraszam, muszę się wyżyć, rozmawialiśmy o tym przed odcinkiem, także daj mi 3 minuty. Cyberpunk 2077, po pierwsze mega się cieszę, że w ogóle się znalazł, że dostał jakąś nagrodę, bo jest to gra, która na pewno na nagrody zasługuje. Nie pamiętam, czy ona dostała, bo Cyberpunk jakby podstawka to jest gra, która ma 3 lata już, więc ja nie pamiętam, czy w poprzednich latach ona była.
Jeśli dobrze pamiętam, ona wychodząc w grudniu nie załapała się na plebiscyt ze swojego roku. Bo weźcie pod uwagę, musicie pamiętać o tym, nie wiem czy wszyscy wiedzą, że The Game Awards będące na początku grudnia nie uwzględnia gier z premierami właśnie na koniec grudnia. I nie wiem, czy te gry są dopiero przekładane na przyszły rok, czy w ogóle są pomijane. Na przykład, zobaczcie, Avatar wyszedł, tak. Avatar Frontiers of Pandora wyszło, o którym de facto my też zapomnieliśmy w poprzednim odcinku, że wychodzi duża premiera, jaką jest Avatar.
Ale to sobie przełóżmy, może uda nam się chociaż parę minut w to pograć.
Nie chcę mówić o Avatarze teraz, tylko my zapomnieliśmy o tym. Mm-hmm. The Game Awards nie ma absolutnie przecież żadnej wzmianki o Avatarze. Nikt nie miał okazji ani szansy w to zagrać przed nominacjami, ani przed głosowaniem. Więc kasus Cyberpunka podstawki był podobny, bo on wychodził na początku grudnia, jeśli się nie mylę.
Ale nie wiem, czy na przykład nie dostał w kolejnych latach jakiś tam statuetek. Natomiast, no, tak jak mówię, bardzo się cieszę, że jakąś nagrodę Cyberpunk zgarnął, bo jest to rzeczywiście gra wybitna. Natomiast z mojego punktu widzenia danie jej danie tej nagrody w kategorii gra z najlepszym ciągłym wsparciem to jest żart. Dlatego, że to nie jest to, co dostawał Cyberpunk, to oczywiście dostał mega rewelacyjny dodatek w tym roku. Dostał kilka patchy, które poprawiły, przebudowały dużo, przebudowały tam, nie wiem, mapę, samochody, no dużo, dużo.
Policję,
drzewko, umiejętności przebudowały. Rzeczywiście bardzo dużo przebudowały, natomiast ja tego nie odbieram jako ongoing wsparcie, tylko jako trwające 3 lata doprowadzanie tej gry do stanu, który był obiecany przed premierą. Okay. Za best ongoing wsparcie, skoro już używam takiego terminu łączonego angielsko-polskiego, nazywamy, przydzielamy tą statuetkę grze, która po pierwsze z 2 DLC dostępnych na wszystkie platformy zrobiła 1 DLC fabularne dostępne tylko na nową generację. Znaczy jakby pomijam kwestię tego, że to była słuszna decyzja, bo była, bo poprzednia generacja tego Cyberpunka ciągnęła w dół. Niemniej dla mnie best ongoing wsparcie to by było, gdyby gra była idealna, obiecali 2 świetne fabularne DLC, a dostarczyli 4.
Okay,
to jest wtedy...
Albo przynajmniej...
Albo 3, nie?
Patche, no.
3 fantastyczne DLC, a obiecali 2, to by było wtedy best ongoing wsparcie, a nie bardzo się cieszę, że nie porzucili tej gry. A dobra, tam sprzedała się nieźle, dziurawa, słabo chodzi, sprzedała się nieźle, zarobiliśmy swoje. Tylko nadal to szlifowali, nadal nad tym pracowali. Ale to nie jest coś, za co należy się statuetka.
Przyjmuję ten rant.
Tak. To jest jakby takie, w sensie, gdybym ja był Cyber CD Projektem i zobaczył to, to bym potraktował to jako takie dali nam psztyka w nos, nie?
Okay.
Takie to jest aronia taka.
Rozumiem. No dobra, słuchajcie.
Community razie, support trochę, twój.
Jeff Keighley na aktualnym The Game Awards, które właśnie zleciało, miał taką trochę zasadę, żeby na prompterach dla tych osób wychodzących po nagrody wyświetlało się let's wrap it up, czyli troszeczkę zagęścijcie ruchy. Jeśli dobrze pamiętacie, w zeszłym roku Chris Judge, który odbierał nagrodę za głos Kratosa w God of Warze, miał swoje wystąpienie, które trwało prawie 10 minut. Nawet muzykę już odpalili, żeby go ze sceny ściągnął. On gadał i gadał, dziękował wszystkim. Więc let's wrap it up, Piotrze. Przyspieszmy trochę, bo w sumie tak mieliśmy się nie pochylać nad wszystkimi kategoriami. Polećmy teraz już po kolei zwycięzcami. Best Community Support, czyli najlepsze wsparcie społeczności. Kolejna statuetka dla Baldur's Gate 3.
Zasłużona, absolutnie. Gra niezależna i tutaj przyznaję się bez bicia, jest cała masa gier, o których w ogóle nie słyszałem. Sea of Stars, przed odcinkiem rozmawialiśmy, co to jest, mówiłeś mi, co to jest, ale ja nie mam pamiętam.
W skrócie mogę powiedzieć tobie i słuchaczom, że Sea of Stars to jest JRPG robiony na modłę pixelartową i jest dostępny w Game Passie, więc jeżeli nie wiecie, a chcielibyście się dowiedzieć, czym jest Sea of Stars, to warto sobie sprawdzić. Dodatkowo nadmienię, że z nominowanych Dave the Diver i Dredge, czyli dwie gry w tej
Dave
Best Independent
Diver
Game.
Kojarzę.
To są dwie gry o pływaniu łódką i one teraz wypuszczają jakiś wspólny dodatek, merdżują się. Bo tam jest jedna o zbieraniu ryb i prowadzeniu swojej restauracji, a Dredge jest też o łowieniu ryb, tylko w takim bardziej sosie, w jakim się pławi. No, znaczy tego, to stworzył Cthulhu.
Lovecraft,
takim lovecraftowskim sosie. Najlepsza debiutująca gra indie to jest Cocoon. Cocoon to jest gra o noszeniu światów zamkniętych w kulkach na swoich plecach i przemierzaniu innych światów. Cocoon też jest dostępne w Game Passie, mało tego, w Game Passie było na premierę, zadebiutowało, więc też można sobie sprawdzić. Mobilka dla Piotra.
Honkai Star Rail. Absolutnie nie znam, ponieważ w mobilki nie gram, natomiast no, pojawiły się tutaj tytuły które kojarzę, czyli Monster Hunter i Hello Kitty, oczywiście Final Fantasy VII i Ever Crisis.
Bawi mnie, że powiedziałeś w pierwszej kolejności oczywiście Hello Kitty, a dopiero potem Final Fantasy VII.
No wiesz, no trzeba mieć priorytety, no proszę cię.
Oczywiście, że tak. Najlepsza gra na VR łamane na AR, czyli wirtualna rzeczywistość albo rozszerzona rzeczywistość. W tej kategorii statuetkę zdobyło Resident Evil Village VR Mode, czyli no, tryb VR wersja do najnowszej odsłony, tak. Residenta. Znaczy najnowszej pod kątem tego, jak idą chronologicznie, a nie tego, że w tym roku dostaliśmy czwórkę zremakowaną, bo Village to jest, jeśli numerować, to jest ósemka.
Tak, tak, tak. To jest jakby kolejny, a nie cofnięcie się i stworzenie tego, co było, tak, jeszcze raz. Tak, tak. Best Action Adventure Game i tutaj pierwsza...
Nie, Best Action. Best Action jest.
Best Action?
Ja mam kategorię Best Action, a potem mam kategorię Best Action łamane na Adventure.
A tak, przeskoczyłem, przepraszam. Best Action Game to jest Armored Core. I tutaj wśród nominowanych pojawiał
Software.
Się...
Poczekaj, gra od From Software o mechach, szósta odsłona gry o mechach. A mam wrażenie, że ludzie rzucili się na to po sukcesie Elden Ringa. I w
tak, no bo
dobrze,
jak zobaczyli, że to From
to
Software,
jest moja bajka.
Że From Software, no to tak. Natomiast no tutaj wśród nominowanych pojawił się Dead Island 2 i on powinien zdecydowanie tą kategorię wygrać, bo tam mechy srechy, zombie. Uwa.
To ja jeszcze powiem dla tych, którzy nie mają rozpiski przed oczami, że w tej kategorii był nominowany polski tytuł Ghost Runner 2 od studia One More Level. Dobrze, że polskie gry, nie tylko Cyberpunk i Techland z Dying Lightem są
z Dead Islandem.
Gdzieś tam się pojawiają z Dying Lightem, nie podpuścisz mnie. No ale tak, Dead Island był, Hi-Fi Rush w tej kategorii i Remnant 2. Best Action łamane na Adventure. I w tej kategorii statuetkę zdobyło The Legend of Zelda.
I to jest pierwsza statuetka? Dla Zeldy? Zeldy? Cofam się teraz, żeby
pierwsza
popatrzeć.
Pierwsza albo druga.
To jest pierwsza statuetka dla Zeldy. I to jest też dla mnie, bo jak
zaskoczenie.
Tylko... Zaskoczenie. Bo jak tylko ta Zelda wyszła, to było takie gra roku, a widać wszyscy głosujący mieli podobne odczucie jak ja. To znaczy fajnie, bardzo dobra gra i bardzo ciekawa. Natomiast to już nie jest taka nowość, taka redefinicja otwartego świata, jaką była ta Zelda Breath of the Wild.
Szczególnie zestawiając ją z Baldur's Gate 3, który zredefiniował, biorąc pod uwagę, jak wyglądało Baldur's Gate 1 i 2, prawda? Mm-hmm. To jest zupełnie inny tytuł. Dobrze. Najlepszy w kategorii najlepszy RPG, wspomniany przed chwilą Baldur's Gate 3, kolejna statuetka.
I tu w nominacjach pojawia się między innymi Starfield, co też jest dla mnie zaskoczeniem, że Starfield nie zgarnął nic. Chyba, że tam niżej coś jeszcze jest dla Starfielda.
Starfield nie zgarnął żadnej statuetki, no nie tym razem.
To też się wydawało, że jest to kandydat, no może nie do gry roku, no bo wiadomo, bo już wszyscy czuli, że Baldur's Gate tą główną nagrodę zgarnie, ale że za nic, żadnej innej jakby cząstkowej, nazwijmy to tak, nagrody Starfield nie zgarnął, jest dziwne. To jest jedno z zaskoczeń. I moja, tak, best fighting game, czyli najlepsza napieprzanka. I oczywiście jest Mortal Kombat, jest Nickelodeon All-Star Brawl, między innymi, no ale oczywiście wygrał Street Fighter 1. Street Fighter, Boże, 6. Przepraszamy, późno
Mortal
jest, a
Kombat
ja jestem już cały
Mortal
w werwie.
Mortal Kombat 1 i Street Fighter 6. W kategorii Best Family Game, czyli najlepszej gry rodzinnej, wygrało Super Mario Bros. Wonder. Także gratulujemy.
A nie Pikminy i jest mi z tego powodu bardzo smutno.
Nie, ale Pikminy wygrały w kolejnej kategorii, zobacz.
O właśnie, Best Sim i Strategy Game wygrały Pikminy. I tutaj z takich ciekawych nominowanych to było Fire Emblem, Cities Skylines 2 i Company of Heroes 3, czyli no takie, wiesz, Cities Skylines i Company of Heroes to są dwa różne końce tej kategorii, myślę, sim i strategy game, bo to są zupełnie inne gry.
No tak, jedno jest mocno sim, a drugie jest mocno strategy, prawda?
A drugie jest takie, tak. No ale wygrały Pikminy.
W kategorii, to jest w sumie, chyba się pomyliłem, bo powiedziałem na początku, że Microsoft zgarnął dwie statuetki, ale to jest trzecia. W Best Sports Woman
trzecia
na
z tych
racing,
dwóch.
Czyli
wszystko jest.
Najlepsza gra sportowa omana na wyścigowa. To jest Forza Motorsport, czyli Forza Motorsport zdobyła statuetkę za te najlepsze innowacje dla osób niepełnosprawnych, czyli najlepsze innowacje w dostępności. Hi-Fi Rush z drugą statuetką i teraz Forza Motorsport za najlepszą grę sportową, wyścigową. No tutaj było tak naprawdę EA Sports FC, czyli no FIFA w kolejnej odsłonie, F1, czyli
co
też
pokazuje,
kolejna odsłona.
Że tej nowej że ta nowa FIFA to nikogo.
Znaczy, może nie, nikogo? Że nikogo, może nie, że nikogo, ale że tu bardziej chodzi, wiesz, co przykuło większą uwagę, nie? Przynajmniej tych, którzy oceniali. To tu już schodzimy na takie bardziej dziwne kategorie.
Mm-hmm. Best multiplayer presented by Discord.
To jest chyba nagroda ufundowana przez Discorda po prostu.
Tak, i tu jest Baldur's Gate. Most anticipated game, czyli najbardziej oczekiwana?
Oczekiwana gra, tak.
Oczekiwana gra. No to druga część remake'u Final Fantasy VII. I tu się akurat zgodzę, bo ten remake siódemki był jest naprawdę fajną grą.
Chociaż trzeba przyznać, że zobacz, nominowani byli całkiem mocni kandydaci, bo Hades dwójka, Hades, który przecież oryginalnie zdobył grę roku na jednym z poprzednich The Game Awards. Mm-hmm. Like a Dragon, Infinite Wealth, czyli kolejna odsłona Yakuzy. Star Wars Outlaws od Ubisoftu.
Tak, które ni wafla nie wiemy, kiedy wyjdzie i raczej jest to 2025 niż 2024, ale niech im będzie. Mam nadzieję tylko, że to nie będzie tak takie nijakie jak Avatar. O którym sobie porozmawiamy następnym razem, ale jakoś nie mam ochoty, ale będę musiał.
A widzisz, a ludzie chwalą, że jak pograsz parę godzin, to siada. Po prostu moim zdaniem ta gra ma ten problem, że nie zdążyła na premierę filmu. W tej kategorii był jeszcze, kochani, Tekken 8. Kolejne już kategorie, które raczej nam niewiele powiedzą, ale z dziennikarskiego
Content Creator.
Czyli najlepszy twórca Iron Mouse.
Piotr Szychowski, Xbox i Piotr Wasiak z Grajcy i Biblioteka Osus.
Tak. Nie, tak naprawdę, poczekaj, Content Creator of the Year, Iron Mouse.
I have no fucking najlepsza idea, jak kto to jest. No,
najlepsza gra sportowa dla ciebie? Masz czy nie masz?
Nie, no LOL, no.
Nie LOL.
A, że dla mnie. Tego... A, Boże, ja mam czytać. Tak. Myślałem, że według mnie. Sorry. Best esport game i tu oczywiście znowu bez zaskoczeń Valorant, dlatego że Valorant pojawił się i pozamiatał. I nawet premiera... czy pojawienie się Counter-Strike'a 2 jakoś, tak jak śledzę te newsy, które oczywiście gdzieś tam do mojej banieczki docierają, to jakoś tak no szału na tego, znaczy, bo oczywiście jest duże zainteresowanie Counter-Strike'a 2, ale żeby wszyscy się na to rzucili i kobiety mdlały, to jakoś tego nie widać, więc Valorant
w pełni zasłużenie.
Ale trzeba
oddać sprawiedliwość, Counter-Strike 2 był nominowany w tej kategorii.
Tak, najlepszy, oczywiście.
Najlepszy sportowiec, zawodnik sportowy Lee Faker Sang-hyeok.
To Fakier.
Faker to jest zawodnik gry League of Legends.
I najlepsza drużyna e-sportowa to jest JD Gaming. I co ciekawe...
Oni też grają w League of Legends.
Tak, oni też grają. Pytanie, czy ten sportowiec Lee Faker Sang-hyeok... To Koreańczyk, sądząc po jakby budowie nazwiska, gra w tym zespole JD Gaming.
Bardzo możliwe.
To jest bardzo możliwe. No i oczywiście mamy od razu najlepszego trenera e-sportowego i to jest Christine Potter-Chi i to jest trenerka zespołu
Evil Geniuses,
którzy grają w Valoranta. I wybór publiczności, wybór graczy.
Baldur's Gate 3.
I tu bez zaskoczeń też.
Wyborem publiczności.
Zapowiedzi. Co ci się tam rzuciło spośród tego festiwalu trailerów?
Wiesz co, czytałem sobie właśnie podsumowania i rozmawiałem nawet z tobą przed nagraniem, że jak to skomentowałeś? Cały siur. Nic tam nie było. A ja sobie trochę wybrałem. I scrollując sobie teraz akurat Eurogamera, który też ładnie wszystko podsumował, na pewno chciałbym na wyróżnienie, znaczy wyróżnieniem potraktować grę, która nazywa się World of Goo, czyli Świat Glutów, World of Goo 2. Ponieważ ja w tą grę 15 lat temu zagrywałem się, miałem chyba pełną wersję z pełniaka w CD Action.
A racja, to jest, było.
To jest gra, gdzie się przy pomocy takich kulek czarnych, takich właśnie czy to glutów, czy to śluzów,
takich bobków,
budowało różne mosty, budowało różne przejścia, je się łączyło ze sobą po prostu, taką metodą trójek, w sensie każdy jeden był połączony z dwoma pozostałymi. I to była mega świetna gra logiczna. I w ogóle po 15 latach wracają, mega zaskoczenie. I bardzo się cieszę, bo to było, miało fajny styl graficzny, miało fajne udźwiękowienie i na pewno w World of Goo będę grał na premierę. No ale to jest taka malutka gra, chociaż to jest jeszcze gra z tej ery indyków, jak te indyki jeszcze faktycznie były indykami, nie? A nie, że dzisiaj cały potężnie rozwijający się trzon branży to są indyki, nie? Wtedy faktycznie te indyki były tymi indykami. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jest Exodus, gra od weteranów BioWare, która trochę wygląda jak taki nowożytny Mass Effect.
Przynajmniej tak, nie wiem, tak, czy tak, będzie... ale ja sobie obejrzałem ten trailer i mam wrażenie, że no, tam nam próbują przedstawić fabułę. No, czyli oczywiście ludzie kontra jakieś tam oświeceni, jakoś chyba tak to się tłumaczy.
Tak, to są jakieś takie dziwne roboty, nie?
Tak. I to jest
inna rasa, ale trochę robotyczna.
I jakby pomysł na tą fabułę, że trzeba, że oni są naszymi odwiecznymi wrogami i tak, trzeba ratować ziemię, jest dla mnie tak generycznym pomysłem, który się nawet nie stara być, wprowadzać czegoś ciekawego. W sensie, wiesz, jakby żeby wszystko było jasne, nie mam nic przeciwko prostym pomysłom, bo one jakby się sprawdzają i się sprzedają. Natomiast tutaj on w ogóle nie próbują ukryć tego, że jest tam jakieś drugie dno, że jest tam jakaś głębia w tej fabule. No po prostu są jakieś, pojawiają się jacyś wrogowie, którzy byli naszymi ludzkimi odwiecznymi wrogami i trzeba ich wypierdzielić wszystkich w kosmos, wiesz, nie?
Na ich obronę Mass Effect trochę w ten sam sposób działał, tylko Mass Effect tych żniwiarzy trochę później przedstawił, a nie w pierwszym trailerze, prawda?
Może tak. Tam była fabuła i się potem pojawiał główny zły, nie?
Mhm. Na plus na pewno to, że w grze znajdziemy Matthew McConaughey, czyli tego aktora. Ja bardzo go lubię.
Między
innymi za jego mikrorolę w Wilka z Wall Street akurat to tak pierwsze, żeby go gdzieś tam umieścić.
Tak, ale on przecież grał oczywiście w tym...
W Interstellar, tak?
Interstellar, tak.
Do czego nawiązywał na scenie, bo tak. On mówił o tym, że jest ta dylatacja czasu, on coś o tym wie i że w tym Exodus mamy też doświadczyć w jakimś stopniu, w jakiś sposób tej dylatacji czasu, więc być może tam zresztą widzimy na zwiastunie dwójkę głównych bohaterów. On ją zamyka w, nie wiem, czy w jakimś escape podzie, czy w jakiejś komorze i wystrzeliwuje ją, sam zostaje, walczy z tymi złymi. Później się spotykają albo nie spotykają, jest różnica wieku. Jest to tam gdzieś zawarta ta
czyli to jest ta taki cała nasza Interstellar fizyka, the game, nie?
Zobaczymy. Ale na pewno gdzieś tam był na to nacisk położony, przynajmniej podczas tej zapowiedzi. Lecić dalej?
No to ja Park Jurajski, chociaż pewnie trailer mnie kupił, bo odtwarza sceny z tego najstarszego
jeden do jednego parku. Prawie, nie?
Tak, jeden do jednego, łącznie tam z chowaniem się za z racą, ze straszeniem racą tyranozaura i schowaniem się w kuchni za metalowymi szafkami, także jeden do jednego odtwarza gry, ale jest to, no, widać, że jest to bardzo ładnie zrobione. Aczkolwiek podejrzewam, że ja to się będę bał w to grać, nie? Bo to jest...
Tym bardziej, że to jest survival. Tak. Zresztą on w tytule ma survival, tak. Czyli to stricte będzie gra na...
Trzeba się będzie kitrać po kątach, przemykać pomiędzy dinozaurami i kombinować, jak się, nie wiem, wydostać z parku.
Zbierać zasoby, pewnie coś craftować, tak. I tak dalej. Więc tak, na wzmiankę na pewno zasługuje to, że God of War Ragnarok zostanie darmowy DLC, które będzie się nazywać
premiera, premiera była wczoraj.
Jak tego słuchacie, to premiera była wczoraj, 12 grudnia. A to jest tryb roguelite, czyli po prostu będzie się tłuc kolejne fale wrogów.
Co ciekawe, kupiłem. No. W sensie na prezent dla mojej drugiej połówki kupiłem Ragnaroka, bo o ile mi jedynka nie siadła, to jej bardzo. Więc,
no to widzisz, to będzie mogła sobie jeszcze DLC ograć, bo tak, DLC będzie za darmo. Twórcy niezależnej gry Untitled Goose Game zapowiedzieli grę Big Walk z takimi dziwnymi stworkami i to ma być sieciowy tytuł kooperacyjny. Trochę śmiesznie, bo te ludziki są takie plastelinowe, a świat jest taki bardzo rzeczywisty. Nie wiem jak to się będzie sprawdzać, ale jak czytam sieciowy koop, to mam taki bardziej mech. Wolałbym chyba przygodę dla pojedynczego gracza.
Mm-hmm.
Kolejny zwiastun Prince of Persia. Kolejny zwiastun Senua's Saga Hellblade 2 z premierą na 2024 rok. Chyba Microsoft po raz pierwszy
podał
jakąkolwiek datę premier dla tego tytułu, aczkolwiek nie dostaliśmy jeszcze jej szczegółowej, na razie tylko rok.
Mm-hmm. No i Blade wykonany przez Arkane'a, Arkane Studios, czyli nie Dishonored 3 i nie i co tam oni jeszcze robili? Boże, mam na końcu języka. No,
robili Preya chociażby.
Tak, i
Deathloopa.
I nie Prey 2, tylko właśnie biorą się za...
Tak, Arkane Lyon, czyli francuskie studio, bo jest jeszcze to Arkane Austin, które zrobiło teraz tego Redfalla. Działające oczywiście oba studia Arkane w ramach tego samego Arkane Studios, ale Arkane Lyon właśnie odpowiada za Dishonored, czy za Preya, czy Deathloop. Bierze na warsztat, bierze na tapet Marvelowskiego bohatera.
To jest ten lepszy Arkane. Jakby umówmy się.
Chciałem uniknąć tego porównania. Myślę, że w obu tych studiach są utalentowani twórcy.
Zaiste.
Na pewno gry, które Leon wypuścił, cieszą się lepszymi ocenami. No, niech tak będzie.
Okay.
W każdym razie tworzą grę z Marvelowskim superbohaterem, z Blade'em, to jest łowcą wieczny wampirów. Łowca. Wieczny łowca?
Nie, wieczna łowca.
Wieczny łowca. A, owca. W sensie, okej. No, więc jak sobie zobaczycie zwiastun, to zobaczycie, że ten styl charakterystyczny tego trochę malowania pędzlem, trochę karykaturalnych bohaterów jest zachowany. W sensie w Dishonored takie miał postacie, prawda? Zresztą Deathloop też. I wydaje mi się, że w Blade'ie może być podobny.
Bo tam mają jednego grafika po prostu.
Bardzo możliwe, ale wiesz, to jest charakterystyczne dla ich twórczości, nie? Dlaczego nie? Fajnie, że dostaniemy właśnie kolejną grę, wiesz, z bohaterem Marvela, obok takich tytułów, jak właśnie, czy w Spider-Man wspomniane dzisiaj kilkukrotnie, czy Wolverine, który u Insomniaka się piecze, cały czas gdzieś tam ma być. O Iron Manie się mówiło, ale nie wiem, co ten Iron Man gdzieś miał być, w końcu miał nie być. O Marvel's Avengers może nie wspominajmy, bo to nie była udana premiera.
To nie była udana premiera.
Ale gdzieś tam ci superbohaterowie są eksploatowani. Twórcy Ori, czyli Moon Studios, dwóch części Ori. Ori and the Blind Forest oraz Ori and the Will of the Wisps robią nową grę RPG akcji, która nazywa się, to strasznie taki tytuł będzie nie do zapamiętania, No Rest for the Wicked. Czy Wicked?
Wicked. Czyli
ma być mroczniejsze.
Czyli bez odpoczynku dla pokręconych?
Możliwe. Tak, bez chwili wytchnienia. Ma być mroczniejsze, ale stylistycznie przypomina trochę Ori, więc też zobaczymy, co z tego będzie. Premiera już niedługo, bo 1 marca 2024 roku.
I tak się przepełnie.
Sega w ogóle wraca ze swoimi starymi, klasycznymi tytułami. Będziemy mieli nowe produkcje od twórców Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe, Streets of Rage i Crazy Taxi. To był jeden taki zbiorczy zwiastun.
Golden Axe.
Nowa gra z serii Dragon Ball.
I nowy Monster Hunter. Monster Hunter jest o tyle ciekawie, że ja sobie...
Nowy next-genowy Monster Hunter trzeba tu dodać.
Tak. Ja sobie od czasów, kiedy jakby wersja chyba Monster Hunter jedynki albo dwójki wyszła na Switcha, ja sobie obiecuję, bo to jest takie kolorowe, takie ładne, to uniwersum. Obiecuję sobie, że ja w to zagram. Natomiast jak sobie oglądam jakieś trailery, to ta gra jest dla mnie tak bardzo o niczym, w sensie się tylko chodzi i tłucze potworki,
że... No bo to gra o tym jest, to nawet no, w tytule tak masz. Tak, Monster tak, tak. Hunter. Monster jak, Hunter. Jakby czaje, nie ma filozofii.
Ale ona mi się jakby stylistycznie, graficznie, ona mi się tak podoba, że sobie obiecuję, że w końcu zagram. No i może ta kolejna odsłona, czyli Wilds, planowana na 2025, to będzie to, do czego siądę.
Może w Diablo powinieneś sobie po prostu pograć. Będzie łatwiejsze dla ciebie.
No to już rozmawialiśmy o tym. Diablo Dobra. 3 mnie Super tak bardzo nie wciąga.
Supermassive Games, czyli twórcy Until Dawn, między innymi, robią nową grę w świecie Dead by Daylight, nazywa się Casting of Frankstone. Nie jestem wielkim znawcą horrorów, ale zakładam, że to jest jakaś rzecz. Pokazano nową grę Rise of Ronin, która wygląda jak połączenie Ghost of Tsushima i Sekiro. Shadows Die Twice. By the way, Sekiro to jest chyba marka Activision cały czas, mimo że to robiło From Software. Znaczy, nie mam pewności, bo nie wiem, kto jest, ale to robiło From Software na zlecenie Activision i teraz chyba Microsoft stał się właścicielem tej marki Sekiro. A skoro przy Microsoftie jesteśmy, to wreszcie pokazali pierwszy zwiastun, a w zasadzie teaser nowej gry Hideo Kojimy. Hideo Kojima robi grę, która się nazywa jest we współpracy z OD, zakładam.
Od. To jest od, najnowsza OD. Gra od Hideo Kojimy.
Hideo Kojimy, tak. Pokazali teaser. Gra ma wykorzystywać technologię chmury. Jakkolwiek ma jej nie wykorzystywać, to mają wykorzystywać.
Tak. Chyba nie wiem, Kojima tę chmurę nosem wciąga.
Bardzo możliwe. I podczas wystąpienia na scenie pojawił się tam jeszcze obok Kojimy Jordan Peele, czyli reżyser. Zresztą i Kojima, w ogóle Kojima przemawiał po japońsku z tłumaczem podczas The Game Awards, jak to ma w zwyczaju. I Kojima nie szczędził słów w stronę Jordana Peele'a pozytywnych i Jordan Peele nie szczędził słów w stronę Kojimy pozytywnych. Jordan Peele to jest reżyser, który wyreżyserował takie horrory jak Uciekaj, To my i Nie.
Na pewno ja tak bardzo nie...
Pewno kojarzysz któryś po plakacie przynajmniej.
Ja tak bardzo nie oglądam horrorów, że niestety nic mi to nie mówi.
No to jeśli wiesz, nic tobie nie mówi na jego nazwisko i jego dorobek, poczekaj, muszę koty tutaj spacyfikować, w sensie wlazły do pokoju, to myślę, że to, że oni współpracują razem plus ten teaser, utwierdzi cię w przekonaniu, że po prostu robią horror. OD ma być horrorem. Tak przynajmniej się nam wydaje. A co tam w tym pokręconym łbie Kojimy siedzi, to zobaczymy. Bez daty premiery, ale myślę, że się prędzej czy później doczekamy.
Z datą premiery zrobię taką fantastyczną paralelę. Był trailer i parabolę? Wreszcie...
paralelę czy parabolę?
Parabole to tańczą.
Okej, okay, dobra.
W każdym razie datę premiery ma Skull and Bones i jest to 16 lutego przyszłego roku. 2024.
Wow, czy to w końcu będzie ta oficjalna ostatnia data premiery, czy jeszcze się ta gra przesunie po raz kolejny?
Oczywiście wiemy, że nie, ale przynajmniej mają jakieś marzenia. Dobrze jest mieć marzenia.
Tak, przypomnijmy, że Skull and Bones to jest wycięty gameplay z gry pirackiej, bo gra piracka sprawdziła im się w Black Flagu, Assassin's Creed Black Flagu, który wyszedł bagatela ile?
8 lat temu?
Więcej? Proszę pana, 2013, 10 lat temu. 10 lat temu stwierdzili, że wyciągną ten pierwiastek piractwa.
Tak, że w Assassin's Creedzie Black Flagu się fajnie pływa statkami, się tam rozbudowuje te statki, to zróbmy o tym osobną grę. No i od tej pory robili. I nikt w tą grę nie wierzył, nikt w tą grę nie wierzy chyba nadal. Wygląda ona mocno tak sobie, ale oni się nadal, pomimo tego, że Ubisoft robiło jakieś tam rewolucje, kasowali masę projektów, przesuwali masę projektów, ale przede wszystkim kasowali masę projektów, to ten Skull and Bones ma widać dobre plecy, bo jeszcze go, bo przez te całe lata go nie skasowali i teraz go chyba postanowili wydać i co z tego wyjdzie, nie wiem. Ale jakby Skull and Bones to chyba już hashtag nikogo.
Zobaczymy. Za to Fortnite forsuje swoje oficjalne metaversum, to co chce zrobić Facebook, to co chce zrobić wiele firm, to co widzieliśmy w filmie Player One. Kto zrobił Player One? Cameron? Nie.
Ready Player One? Boże, Ready a nie One. Spielberg?
Spielberg. Pan Spielberg, tak. Więc takie pierwsze oficjalne metaversum to chyba doczekaliśmy się w Fortnite, ponieważ Fortnite poza byciem grą Battle Royale rzucił jednocześnie teraz, i to nie tylko podczas The Game Awards, ale w około tej daty. Po pierwsze, tryb z wyścigami, który nazywa się Rocket Racing. I Rocket Racing stworzyli twórcy Psyonix? Mm-hmm. Harmonix? Ci, którzy
Panoramix,
zrobili...
Idefix, Stereophonix, wiedziałem, że
ci, szeroko. Ci, którzy zrobili Rocket League, to oni byli kupieni przez Epica, zrobili tryb Rocket Racing, czyli wyścigi do Fortnite'a. Dodatkowo Fortnite połączył się z Lego i ma koopowy tryb survivalowy, Lego Fortnite. W ogóle, wow, genialna mieszanka. Dlaczego wcześniej na to nie wpadł?
Czyli już nikt nie będzie tego Fortnite'a ogarniał. Ja jestem taki boomer, że jak grałem w Fortnite'a, to nie rozumiałem, po co tam jest to całe budowanie. To wprowadzili tryb bez budowania w Fortnite'cie. To jeszcze teraz dodali do tego Lego. Ja wychodzę w ogóle.
Ale nie, to są osobne tryby, nie? To są osobne tryby. Mało tego, dodali kolejny tryb, który ma być grą muzyczną na wzór Guitar Hero. Mhm. Więc dlaczego mówię o tym metaversum? Teraz wchodząc do Fortnite'a, w sensie klienta gry Fortnite, masz tam taki hub. Masz tam hub społecznościowy. Różne gry, to co chcesz z kolegami, wiesz, skiny, tamto, sramto. Dlatego nie, w ogóle nie prześmiewczo mówię o tym, że to jest pierwsze takie metaversum, o którym marzą sobie wielcy, wiesz, potentaci, nie? A które Epic potrafiło stworzyć, przynajmniej w takiej formie, jaka jest. Gry wyścigowe, gry rywalizacyjne, wiesz, strzelanki, gry nastawione na survival co-op. To jest moim zdaniem przykład dobrego zarządzania marką, cokolwiek było tam w Fortnite, no, wiesz, można go lubić, można go nie lubić, ale...
Dzięki Fortnite'owi... mógł powstać, znaczy powstał oczywiście znacznie wcześniej, ale mógł się rozwinąć i wypłynąć na szerokie wody i stać się w zasadzie najlepszym silnikiem do robienia gier Unreal Engine, nie? Więc...
Unreal jeszcze przed Fortnite'em był z czołowych silników, nie?
Tak, był jednym ze sporych, ale oni sobie dzięki Fortnite'owi mogli pozwolić, żeby go znacząco rozbudować, wypuścić czwórkę, piątkę, zmienić model biznesowy, że to już rozmowa o tworzeniu gier na Unrealu, to się nie zaczynało od $1,000,000, tylko masz w ogóle za darmożkę i tam jak dużo zarobisz, to dopiero wtedy im odpalasz jakiś ten,
jasne,
więc...
Jasne. Ale wiesz, mówię, suma summarum to jest przykład dobrego zarządzania firmą, tak? Bo nie każdy potrafi taki sukces przekuć na to, żeby cały czas gdzieś tam iść w jakimś kierunku, a przynajmniej nadawać ton, więc zobaczymy, co z tym będzie. Mówię, na pewno można sobie za darmo pograć w Lego Fortnite, w wyścigi Fortnite i grę muzyczną Fortnite.
Jeszcze brakuje nam SimCity Fortnite i twoja stara robi pranie łokciami Fortnite.
Zobaczyliśmy kolejny zwiastun, Black Myth Wukong, czyli chińskiej gry, będącej ekranizacją takiej starej chińskiej powieści Podróż na Zachód, bodajże się to nazywa. Wcielamy się tam w antropomorficzną małpę i okładamy wielkich bossów przy pomocy kija i innych broni. Wygląda to bardzo dobrze, to już od pierwszego zwiastuna wygląda bardzo dobrze, aż niemożliwie dobrze, w sensie nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć tą grę w ruchu. Dowiedzieliśmy się też, że jest w końcu data premiery, 20 sierpnia 2024 roku. I skracając to, co powiedziałem, tak, to będzie Souls-like, więc Black Myth Wukong będzie pięknym Souls-like'iem.
Z małpą w roli głównej.
Roku poczekamy. Słucham?
Z małpą w roli głównej.
Tak jest. Co jeszcze? Tak. Twórcy Life is Strange robią kolejną grę, Lost Records, też o nastolatkach, tylko to ma się rozgrywać w 95 roku, czyli tak jak mały Piotruś, ja, nie ten drugi, miał 2 latka dopiero. Mm-hmm. Pewnie też będzie taka chodzona gra o gadaniu, z jakąś pewnie paranormalną mocą.
Wiesz, to,
jeszcze to, można, powiedzieliśmy.
To można spokojnie, wiesz, przenieść, wprowadzić inne dzieciaki i pomysł z Life is Strange. Boże, z Life is Strange, Boże.
Nie, dobrze, dobrze, no Life is Strange przecież było ich pierwszy.
A tak, z Life is Strange, no właśnie przenieść do lat 90., nie?
Znaczy tak, no wiesz, potem jak miałeś Life is Strange 2, to tam była inna moc. W Tell Me Why też była inna moc. Zobaczymy, co wykombinują tutaj. No i mówię, o Blade'zie powiedzieliśmy, o Monster Hunterze powiedzieliśmy. No i to The
Final Fantasy The 16 jeszcze z trailerem, ale to jakby...
Ale to jest DLC do Final Fantasy 16.
A no tak.
Echoes of the Fallen. Okay. Echoes of the Fallen.
Okej, okay, okej. Okay.
No, i ono pojawiło się podczas The Game Awards, no i ta gra The Finals, o której mówiłem na początku z grajców, czyli ta darmowa strzelanka pierwszoosobowa ze zniszczalnym otoczeniem, ściągnij ją sobie The Finals i zagraj parę meczy, to byśmy o tym pogadali. Może nawet się w przerwie świątecznej naszej zgadamy na jakiś meczyk.
A ja to odpalę na PlayStation.
A właśnie nie wiem, czy jest crossplay, wiesz, teraz wzorem tych największych tytułów, które chcą mieć jak największą popularność i zarabiać jak największe pieniądze, to przecież i Call of Duty, i Fortnite, i tak dalej, oni mają crossplay, nie? Więc nie wiem, czy The Finals na ten moment ma już crossplay, ale jest za darmo na wszystkich platformach, w sensie Next Geny, PS5 i Xbox Series X i S oraz PC-ty, także ja po nagraniu zaraz siadam i będę sprawdzał, do czego też cię zachęcam. No i chyba przeleciliśmy przez te zapowiedzi, najciekawsze, najważniejsze. Kochani, jakby coś nam umknęło, to koniecznie też piszcie w komentarzach, albo napiszcie, co wam się podczas The Game Awards podobało, a może jesteście tak jak Piotr, niezadowoleni, że statuetka poszła w ręce tego dewelopera, a nie innego.
Bo ja sobie przeskrolowałem te trailery, te zapowiedzi i tak na pierwszy rzut oka, to tak, no zaraz, no przecież wszystko, co jakby gdzieś tam czekałem, gdzieś... no to w tym roku już wyszło, tak? Zapowiedzi jakichś takich dużych tytułów, na które bym czekał z tych serii, które śledzę też jakby po takim szybkim przeskrolowaniu nie widzę, no to takie mech, nie? A widzisz, potem właśnie się zaczynasz w to wgryzać i jakby widzisz, że o, no to może być fajne, to może być fajne.
Może to
no,
jest jakby... właśnie, Piotrze, pokłosie tego, że tak jak sam powiedziałeś, rok 2023 był zajebiście dobrym rokiem pod kątem premier. Naprawdę dostaliśmy tyle gier, które oscylowały w okolicach 90 punktów na Metacritic, co no rzadko kiedy się zdarza. Nie wiem, możliwe, że w tej dekadzie to był najlepszy rok dla branży. Mało tego, dostaliśmy tydzień temu zwiastun GTA 6. To też nam mocno gdzieś tam parę zdjęło, nie? Z tych oczekiwań, w sensie no na co innego czekać w branży, jak nie na GTA 6. Trochę tych zapowiedzi było podczas czerwcowych konferencji. Ciebie na pewno też grzejące to chociażby Star Wars Outlaws od Ubisoftu. Więc mówię, faktycznie, na pierwszy rzut oka i tak z takimi opiniami się spotkałem, no to The Game Awards, dobra, nagrody jak nagrody, a zapowiedzi takie mech. Ale jak się tak wgryźć, przeanalizować, to całkiem sporo można z tego wyłuskać. Dlatego tym bardziej, napiszcie, jeśli wam się coś rzuciło w oczy. Ja się na przykład nie powiedziałem o nowej grze od twórców Persony, która wygląda dokładnie jak Persona, tylko taka bardziej średniowieczna trochę. Ale stylistycznie, więc mówię, ja bym jeszcze mógł podywagować na ten temat, no ale czas nie jest z gumy, a też nie chcemy robić z tego odcinka, wiecie, jakieś 3-godzinnej kobyły. I co?
Zakończaj. No, ja nie mam nic do dodania a propos
no jak to nie? Miałeś życzenia jeszcze świąteczne złożyć.
A no tak, życzenia. Kurczę. To wiesz, kurczę, bo ja zawsze się staram, żeby te życzenia to nie były takie wszystkiego wszystkiego najlepszego, tak.
A potem i tak są.
Tak, i ja mam zawsze z tym problem, ale wiesz co, myślę, że i czego można by życzyć zarówno nam, jak i graczom, to, żeby po pierwsze rok 2024, jeśli chodzi o fajne premiery, o fajne gry, które wychodzą, o fajne seriale, które wychodzą, nie był gorszy niż 2023, tylko nawet lepszy.
Co będzie, czy będzie lepszy, to będzie dość trudnym zadaniem. Tak, ale przynajmniej tak
ale
dobry.
Żeby nie był, ale żeby nie był gorszy. I żebyśmy my i myślę też słuchacze mieli dużo czasu na rozwijanie fajnych swoich pasji. Nie mówię tutaj tylko o graniu, ale generalnie na rozwijaniu pasji różnych. Tak, tak, tak. No bo jakby no, nie samą pracą żyje człowiek, I żeby poza tą pracą, która nam daje, że tak powiem, chlebek i czynsz, za mieszkanie, żeby było dużo czasu na rozwijanie swoich pasji, a jedną z nich jest również nagrywanie zgrajców, to dla nas, a dla was
napiszcie,
co jest waszą pasją, na którą chcielibyście mieć więcej czasu.
Macie czas podczas przerwy świątecznej odrobić wszystkie odcinki z grajców, których nie słuchaliście jeszcze do tej pory.
Tak. Chociaż no to ciężko będzie, bo licząc, że tak każdy z naszych odcinków jest po godzinę, godzinę z hakiem, a było ich w ciągu roku co najmniej 25, no bo 52 tygodnie co 2 tygodnie, no to tam nie zawsze się udawało, ale co najmniej 25, no to jest, myślę, doba ponad doba słuchania bez przerwy, także...
Słuchaj, po coś są opcje przyspieszenia i słuchania na razy półtora albo razy dwa.
Nie, no nas nie wolno przyspieszać, bo ja wtedy mam mniej sexy głos, no.
Współcześnie algorytmy dzisiaj robią tak, że to jest nie do zauważenia.
Bez sensu.
Tylko nie przynudzasz, tak? Tylko mówisz, biorę się.
I ściskamy was bardzo, bardzo mocno, was nasi drodzy słuchacze, i do usłyszenia i zobaczenia w nowym 2024 roku.
No jeszcze też chciałem jeszcze dodać, jeszcze od siebie. Żebyście faktycznie, my sobie robimy przerwę trochę dłuższą niż planowaliśmy, nie wiemy kiedy wrócimy, tak jak wam powiedzieliśmy na początku tego nagrania, na pewno was poinformujemy, więc nie zostaniecie z ręką w nocniku, ale będziemy chcieli przyszykować ten pierwszy odcinek po nowym roku z gościem, najchętniej dłuższy może, taki obszerniejszy, ale wykorzystajcie ten czas, który my też sobie dajemy z Piotrem na właśnie i na kultywowanie swoich hobby i na spędzenie czasu z rodziną i na takie, wiecie, odpoczęcie przez święta, przez nowy rok, żebyśmy wszyscy w tym przyszłym roku wrócili silniejsi, mocniejsi i zdrowsi. Tak jak ja dzisiaj naprawdę jestem tak zakatarzony, że ledwo mówię. Także dużo zdrowia wam życzę. Pamiętajcie, że każdy subik, każda łapka, każdy komentarz dla nas jest na wagę złota i możecie nas na YouTubie, YouTubie podcastowym, na Spotify i Google i Apple Podcast znaleźć pod nazwą Zgrajcy wszędzie. Wesołych świąt.
A zabijcie teraz?
Nowego roku.
A zabijcie teraz? Zabijcie teraz? Nie włączyłem nagrywania.
Proszę. Co?
Żartowałem. Topa.
Jest. Najgorzej. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. To byli Zgrajcy. Do usłyszenia w 2024. Cześć.